Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież wspiera obrońców życia we Włoszech. Ich działalność okazuje się szczególnie ważna podczas pandemii.
Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim trwa dyskusja o roli świętego Jana Pawła II w przemianach w Europie Środkowo-Wschodniej.
Kraje dawnej Rosji Sowieckiej wspominają stulecie wprowadzenia legalnej aborcji.
17 listopada witają Państwa Łukasz Sośniak
i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek zapewnia o swym poparciu dla włoskiego ruchu obrony życia. W tym roku obchodzi on 40-lecie istnienia i w ubiegły weekend zorganizował wirtualny kongres. W wystosowanym z tej okazji watykańskim przesłaniu papież zapewnia o swej bliskości i uznaniu dla tej inicjatywy, która skłania do refleksji nad bezcenną wartością życia każdego człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Franciszek zachęca też włoskich obrońców życia, aby coraz bardziej szerzyli kulturę solidarności i szacunku dla każdego człowieka od pierwszej chwili życia aż po ostatnie tchnienie.
Na swym dorocznym kongresie włoscy obrońcy życia wyrazili uznanie dla polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niezgodność aborcji eugenicznej z konstytucją. Mówiono też o konkretnych metodach pomocy kobietom w ciąży w czasie pandemii i lockdownu, mówi Mariana Casini, przewodnicząca Ruchu dla Życia.
Ruch dla Życia świadczy różne formy pomocy dla kobiet, które spodziewają się dziecka, znajdują się w trudnej sytuacji czy są skłaniane do aborcji. Zajmują się tym ośrodki pomocy dla życia, SOS Życie oraz program Gemma, który zapewnia wsparcie ekonomiczne dla matek w trudnej sytuacji. W czasie pandemii wszystkie te formy pomocy nie tylko nie zostały zawieszone, ale udało się nam jeszcze je bardziej uaktywnić. Kontaktujemy się z kobietami za pomocą telefonu i czatu, ale na tym nie poprzestajemy. W czasie lockdownu wolontariusze ośrodków pomocy dla życia uzyskali specjalne przepustki, dzięki którym mogli się przemieszczać również tam, gdzie było to zakazane. W ten sposób przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności mogliśmy się dalej spotykać z potrzebującymi matkami i udzielać im pomocy. Niekiedy spotykaliśmy się dosłownie na progu ich domu, by udzielić im wsparcia materialnego, moralnego czy duchowego. A zatem nawet w tej sytuacji nie brakuje sposobów, by okazać bliskość i pomoc potrzebującym.
Krew z waszej krwi, kości z waszych kości. To tytuł dwutomowego opracowania na temat pontyfikatu świętego Jana Pawła II i kościołów w Europie Środkowo-Wschodniej. Temu tematowi jest też dziś poświęcona sesja na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
Dzieło zostało opracowane pod redakcją księdza profesora Jana Mikruta i zawiera ponad 50 artykułów na temat pontyfikatu Jana Pawła II, jego relacji z krajami oraz kościołami Europy Środkowo-Wschodniej. Tytuł jest cytatem z homilii Jana Pawła II, wygłoszonej w 1979 roku w Gnieźnie. Zwrócił się wtedy do wszystkich chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej, wyrażając nie tyle deklarację polityczną, co wskazując na szczególny charyzmat i powołanie papieża z Polski, który został wezwany do ukazania duchowej jedności chrześcijańskiej Europy. Dla Jana Pawła II Europa powinna oddychać dwoma płucami, wschodnim i zachodnim, mówi ksiądz profesor Jan Mikrut.
Wśród narodów słowiańskich Jan Paweł II przyjął taką postawę takiego wieszcza tych narodów, który przypominał im o pięknej tradycji, o pięknej przeszłości, o ich korzeniach chrześcijańskich, katolickich. No sam Gorbaczow powiedział, że bez Jana Pawła II nie byłoby upadku komunizmu.
W najbliższą niedzielę z okazji uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata na zakończenie mszy pod przewodnictwem papieża celebrowanej przy ołtarzu katedry Bazyliki Świętego Piotra zostaną przekazane symbole Światowych Dni Młodzieży. Przedstawiciele Młodzieży Panamskiej wręczą młodym Portugalczykom krzyż oraz kopię ikony Salus Populi Romani.
Kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2023 roku w Lizbonie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego, symboliczny gest przekazania będzie miał miejsce w obecności nielicznej delegacji z obu krajów. Wszyscy chętni zaproszeni są do oglądania celebracji eucharystycznej na oficjalnym kanale YouTube Vatican News.
kraje dawnej Rosji Sowieckiej wspominają w tych dniach setną rocznicę wprowadzenia tzw. prawa do aborcji. Dla biskupów rzymskokatolickich na Ukrainie rocznica ta stała się okazją do przypomnienia wiernym oraz politykom różnych szczebli o obowiązku ochrony życia od chwili jego poczęcia.
W dniach 16-18 listopada mija 100 lat, od kiedy władze radzieckie uchwaliły prawo do tzw. sztucznego przerywania ciąży. Tym sposobem Związek Radziecki stał się pierwszym na świecie krajem, gdzie zalegalizowano aborcję. Proceder usuwania ciąży w tym kraju osiągnął swoje apogeum w 1964 roku, kiedy to zamordowano 7 milionów nienarodzonych dzieci. Przypominając te smutne fakty, biskupi odnieśli się do obecnych czasów, wyrażając swój smutek, że niegodziwe prawo uchwalone w czasach radzieckich nigdy nie zostało zmienione w niepodległej już Ukrainie. Pasterze Kościoła katolickiego zwrócili uwagę, że od roku 1991, czyli od ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości, w tym kraju zamordowano około 30 milionów nienarodzonych dzieci. W liście pasterskim przypomniano, że każda aborcja, tak chirurgiczna, jak i farmakologiczna, jest grzechem przeciwko piątemu przykazaniu dekalogu. Biskupi zachęcili wiernych do modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci, a także do praktyki duchowej adopcji nienarodzonych. Przypomniano także politykom, że zgodnie z artykułem 27 Konstytucji Ukrainy każda osoba ma nienaruszalne prawo do życia. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Pomimo kolejnych protestów ze strony świeckich i starań podejmowanych przez biskupów, we Francji nie zostaną przywrócone msze z udziałem wiernych. Przewodniczący episkopatu spotkał się wczoraj z francuskim premierem. Jean Castex z całą stanowczością potwierdził, że warunki sanitarne nie pozwalają na zniesienie zakazu. Polecił jednak opracowanie zasad, w oparciu o które będzie można przywrócić liturgię z udziałem wiernych od 1 grudnia, pod warunkiem, że pozwolą na to warunki sanitarne.
Arcybiskup Eric de Moulin-Beaufort przyznał po spotkaniu, że jest wzruszony postawą wiernych, którzy w ubiegły weekend uczestniczyli w manifestacjach przed kościołami i w ten sposób zaświadczyli o swym przywiązaniu do Eucharystii. Jego zdaniem ich przesłanie dotarło do rządu. On sam przekazał premierowi oczekiwania wierzących, a także dał wyraz niezrozumienia, z jakim przyjmują zakaz publicznych liturgii.
Przewodniczący episkopatu ma nadzieję, że od 1 grudnia msze z udziałem wiernych zostaną przywrócone. Przesłanie dotarło, dialog z rządem został nawiązany. Teraz trzeba wypracować formy działania, które będą dostosowane do sytuacji sanitarnej, dodał arcybiskup de Moulin-Beaufort.
Kardynał Malcolm Ranjit wezwał wyznawców wszystkich religii na Sri Lance do wyzbycia się globalnego egoizmu i powrotu do serca swojego wyznania. W przeciwnym wypadku świat zostanie zniszczony, przestrzegł purpurat.
Jest wiele potężnych organizacji zajmujących się rozwojem skuteczności broni biologicznej masowego rażenia w naszym kraju. Te same firmy produkują leki, zarabiając niewyobrażalne pieniądze. Hipokryzja takich organizacji na całym świecie prowadzi rodzaj ludzki do ruiny, powiedział kardynał Ranjit. W obecnym kryzysie pandemicznym purpurat wyraził obawy związane ze szczepionkami na COVID-19 i ich możliwie negatywnego wpływu na ludzki organizm. Nie wiemy, kto stoi za koronawirusem, wiemy jednak, kto zarabia krocie na pandemii, podkreślił kardynał. Potężne koncerny farmaceutyczne prześcigają się w produkcji szczepionki, zwiększając medialnie procent skuteczności. W niedalekiej przyszłości i tak będziemy musieli zadłużyć kraj, aby zaszczepić populację Sri Lanki. Jest to bardzo dotkliwe dla ubogich krajów.
Wspólnota kapucynów San Giovanni Rotondo, do której należał ojciec Pio, została poddana kwarantannie. Od tej chwili bracia będą odprawiać msze bez udziału wiernych. Do podjęcia takiej decyzji zmusiła nas niestety obecna dramatyczna sytuacja pandemiczna, wyjaśnia miejscowy biskup Franco Moscone.
Cała wspólnota, poza trzema braćmi, jest zakażona koronawirusem. Wielu z nich ma objawy choroby. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej pozostaje otwarte dla wszystkich wiernych, którzy chcą wejść na modlitwę, ale we mszy odprawianej przez wspólnotę można od teraz uczestniczyć wyłącznie za pośrednictwem internetu i telewizji ojca Pio.
Biskup Moscone porównał tę sytuację do tej sprzed 102 lat. Wówczas bracia wraz z ojcem Pio zostali zakażeni przez grypę hiszpankę. W San Giovanni Rotondo, które wówczas liczyło mniej niż 10 tysięcy mieszkańców, w ciągu 2 miesięcy zmarło około 200 osób. Także sam ojciec Pio w pierwszej połowie października 1918 roku zaraził się wirusem grypy i spędził ten czas w łóżku. Swój ból ofiarował za zbawienie dotkniętych epidemią.
Wenezuela cieszy się obecnie znacznym wzrostem powołań kapłańskich. Na roku propedeutycznym oraz na studiach z zakresu filozofii i teologii znajduje się ponad 800 alumnów. Posługa promowania powołań kapłańskich przyniosła swoje owoce w naszym kraju, podkreślają biskupi.
Historia Wenezueli rozpoczęła się w momencie, kiedy to Krzysztof Kolumb po raz pierwszy zobaczył półwysep Paria. Ujrzawszy to wspaniałe miejsce, nazwał go Ziemią Łaski. Określenie tego wielkiego odkrywcy dobrze obrazuje obecny czas dla Kościoła katolickiego na tych terenach. Pomimo kryzysu społecznego i gospodarczego, którego doświadcza obecnie Wenezuela, Kościół cieszy się obecnie licznymi powołaniami. W 21 istniejących seminariach, z których 3 są wyłącznie propedeutyczne, znajduje się 186 seminarzystów w formacji przygotowawczej, 328 na filozofii i 290 na teologii.
Pandemia wzywa chrześcijan do bycia zjednoczonymi w dawaniu świadectwa nadziei zakorzenionej w Jezusie. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to arcybiskup Canterbury Justin Welby. Zwierzchnik Kościoła Anglikańskiego podkreśla aktualność papieskiej encykliki Fratelli Tutti, która, jak zauważa, skierowana jest nie tylko do katolików, ale do całej ludzkości.
Prymas wspólnoty anglikańskiej podkreśla, że jeśli chrześcijanie będą żyć swą wiarą w Jezusa i stawiać w centrum potrzebujących, ubogich i wykluczonych, to będą żyć przesłaniem nadziei. Nawiązując do papieskiej encykliki, którą nazywa bardzo odważnym i ambitnym planem budowania lepszego świata, arcybiskup Welby wskazuje, że Franciszek próbuje dać receptę, jak uleczyć świat z namnażających się podziałów. Zaznacza, że w czasie lockdownu wiele prasowych tytułów informowało o zamknięciu świątyń. Może budynki były zamknięte i życie sakramentalne kościoła zostało zakłócone. Jednak Kościół pozostał otwarty. Chrześcijanie wszystkich wyznań nieśli pomoc potrzebującym, podkreśla prymas wspólnoty anglikańskiej. W wywiadzie mówi też o swej wielkiej sympatii do papieża Franciszka i niesłabnącej nadziei na to, że uda im się wspólnie odbyć pielgrzymkę do ogarniętego wojną Sudanu Południowego. Wyznaje, że na zakończenie jego ubiegłorocznej wizyty w Watykanie Ojciec Święty zostawił mu 3 słowa klucze – modlitwa, pokój, ubóstwo.
Media społecznościowe to nie droga do nieba, uważa koptyjski patriarcha Tawadros II. W przemówieniu wygłoszonym do członków Rotary Club zaznaczył, że są one jak nóż, którego można użyć zarówno do jedzenia, jak i do zabijania. W ostatnich miesiącach niepokój koptyjskiego kościoła prawosławnego budziły liczne przypadki zakładania fałszywych profili mnichom i mniszkom. Używane były one do oszustw, a nawet do prób wabienia młodocianych i ich wykorzystywania seksualnego.
Patriarcha podkreślił, że każdy z nas otrzymuje od Boga codziennie dar w postaci 24 godzin. Jeśli spędzisz większość tego czasu w internecie, jak to dziś robi wielu młodych ludzi, to tak jakbyś wyrzucił ten skarb. Podkreślił, że w naszych czasach nie można obejść się bez korzystania z nowoczesnych urządzeń, ale korzystanie z nich powinno się odbywać świadomie i z mądrością.
Zdaniem patriarchy problemem jest także nadużywanie internetu przez duchownych, na przykład poprzez dawanie upustu klerykalnemu narcyzmowi. Jest to zjawisko, z którym wspólnoty na całym świecie muszą się zmierzyć, ale w ostatnim czasie wydaje się ono rozwijać także wśród kościołów wschodu, powiedział patriarcha, który ratyfikował 12 zasad korzystania z internetu przez mnichów koptyjskich.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.